No to już jest 8 minut po 9, a prawie 9. Agnieszka Michajłow, dzień dobry. Tym, którzy za mną tęsknią, chcę powiedzieć dzień dobry, jestem. Ale są z nami także ze mną komentatorzy Maciej Wośko, Gazeta Bankowa.
Dzień dobry.
I Michał Jamrusz z Gazety Wyborczej Trójmiasto. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
Panowie, ja mam takie proste pytanie na dzisiaj. Naprawdę proste, myślę, że jest jedne z najprostszych. Kto wygra wybory samorządowe w Gdańsku?
Ja odpowiem tak. Nie wiem, kto wygra, ale wiem, kto przegra.
No to dawaj, kto przegra.
Nie wiem, kto wygra, ponieważ mam wrażenie, że cały czas mamy w Gdańsku kampanię dosyć dużych ogólników. Kampanię bez jakich, no, jeśli gdybym miał szukać konkretów, to chyba najbardziej konkretne rzeczy, propozycje zmian, rozwiązań, włącznie z rozwiązaniami budżetowymi, chyba usłyszałem od Kaspra Płażyńskiego.
No, ale ty chyba nie pamiętasz, że prezydent Adamowicz zaobiecał bon żłobkowy, 500 zł.
Prezydent Adamowicz... I tu chciałem wrócić do początku mojej wypowiedzi.
Dobra.
Znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście jeśli chodzi o te wybory wygranych i przegranych, to Paweł Adamowicz jest w najtrudniejszej czy najsłabszej sytuacji od wielu, wielu kadencji, co już raz
ale
tu powiedziałem.
Ale to twoim zdaniem oznacza, że przegra te wybory?
To, co się dzieje, to tylko potwierdza moje wrażenie, że największym przegranym tych wyborów tak czy siak będzie Paweł Adamowicz. Mhm. Już jest.
Michał, kto wygra wybory w Gdańsku?
Znaczy, to jest pytanie otwarte i bardzo ciekawe, dlatego że od dawna nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tutaj dwóch kandydatów z jednego obozu ze sobą walczyło. Znaczy, ja wydaje mi się, że jestem pewien, że kandydat z PiS-u, Kasper Płażyński, jakby tutaj nie ma szans na zwycięstwo i to, kto wygra, rozegra się między Pawłem Adamowiczem
a
Lechem Wałęsą.
Dwóch się kłóci, trzeci korzysta na przykład? Jak
nie,
w Wrocławiu?
zbyt duży kapitał wciąż ma jednak tutaj Platforma Obywatelska w Gdańsku, żeby on się aż tak rozdrobnił, żeby Kasper Płażyński mógł wygrać. Wiadomo, ma szansę na drugą turę i to jest najciekawsze pytanie, kto w Gdańsku weźmie udział w drugiej turze wyborów. Czy Kasper Płażyński i któryś z kandydatów Platformy Obywatelskiej, czy dawnej Platformy Obywatelskiej, czy jednak rozegra się to między Pawłem Adamowiczem a Jarosławem Wałęsą?
Pamiętam już parę miesięcy temu, ja powiedziałem, że z takiego dziennikarskiego punktu widzenia, pewnej radości opisywania ciekawych pojedynków, druga tura z pojedynkiem Płażyński-Wałęsa z pewnością dostarczy nam wielu no, ciekawych artykułów, ciekawych rozmów, choć powiem szczerze, że choćby po dzisiejszej rozmowie Jarosława Wałęsy jestem trochę zawiedziony no, tym poziomem dużej ogólności. Znaczy, jeśli obserwuję...
Ale z czego się spodziewasz? Przecież tak naprawdę dziś w szczegółach można rozmawiać moim zdaniem z prezydentem Adamowiczem, który 20 lat rządzi i po prostu no, wie wszystko.
Obserwuję kampanię wyborczą w Warszawie, no, choćby z racji tego, że trochę czasu tam spędzam. I jakby poza groteskowością pewnych wydarzeń, które się tam dzieją, taśmą klejącą Rafała Trzaskowskiego, to mam wrażenie, że tam mimo wszystko codzienne spotkania czy codzienne konferencje właściwie wszystkich kandydatów, czy obu kandydatów, o tak bym powiedział, dostarczają bardzo konkretnych propozycji. Znaczy, takie pieniądze, takie rozwiązanie, tyle linii metra, odtąd dotąd, takie zmiany
pytanie,
w komunikacji.
Pytanie, czy to się da wybudować akurat?
Mniejsza o to. Ja chciałbym kampanii konkretów, jak na razie.
Ale Maciek, no masz, patrz, wszyscy chodzą do dzielnic. Albo tak, byli, albo będą.
Też się nie mogę zgodzić ze stwierdzeniem, że tylko z Pawłem Adamowiczem można rozmawiać o konkretach. Na przykład, jeżeli weźmiemy Jarosława Wałęsę, no to przecież za nim stoją prawie wszyscy radni Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, tak? Więc oni chyba mają wiedzę na temat tego, jak
ale
wygląda
miasto. Ale to
jest ten groteskowy element w kampanii w Gdańsku.
Przecież kandydat się przygotowuje do startu, ma swoich ludzi, ma swój sztab i też mi się wydaje jednak, że kampania w Gdańsku jest no, bardzo ogólna.
Ona
i tu, bo w ogóle brakuje konkretów i też trochę też patrząc na postawę Jarosława Wałęsy i Platformy, to tak jakby jeszcze nie wystartowali. Tak?
No wiecie, ta kampania formalnie to tak naprawdę dopiero się zaczęła, tak? Więc można by powiedzieć, no czego wy tam właściwie oczekujecie. Ale w gruncie rzeczy ona trwa. Ja bym powiedziała, że oni się niczym nie różnią. Oni wszyscy mówią, kandydaci, albo prawie wszyscy mówią to sami. Albo byli już w dzielnicach, albo będą. I że dzielnice są najważniejsze. I że prosty chodnik jest najważniejszy. Że jechali autobusem albo tramwajem. I że nie działa klimatyzacja, albo trzeba coś z tym zrobić, żeby było, żeby przyjeżdżały te autobusy na czas. No niczym się nie różnią. To
tak, bo nie ma żadnych konkretów.
Ale to ja tak myślę, będzie do końca?
Ja bym powiedział tak, że to przejście kampanii w Gdańsku do dzielnic, czy do takich spraw zwykłych obywateli, zakładałbym, że było pomysłem sztabu, czy sztabowców Kacpra Płażyńskiego z prostego powodu zderzenie PiS-PO, czy PiS Pawła Adamowicza, że jakby nie jest faktycznie w Gdańsku może jakimś dobrym, czy to polityczne zwarcie nie jest dobrym pomysłem. Ściągnięcie kampanii do rozmów z obywatelami jest kapitalnym pomysłem. Obaj pozostali kandydaci, i Jarosław Wałęsa, i Paweł Adamowicz, bardzo szybko się w tym połapali, że prawdopodobnie tak będzie i że Kacper Płażyński jest też kandydatem, który to poparcie w dzielnicach rzeczywiście może wygrać.
Tak, aż nie mogę zgodzić, że to Kacper Płażyński wpadł na pomysł, żeby chodzić po dzielnicach, bo w Trójmieście to Jacek Karnowski zorientował się, że trzeba rozmawiać z ludźmi, kiedy
wiele lat temu
pojawiła się druga tura z panem Fułkiem. Przecież prezydent Adamowicz już wtedy też zauważył, że to jest, tak się buduje kapitał i zaczął chodzić po dzielnicach. Tak, to nie jest tak, że prezydent Adamowicz nie chodzi po dzielnicach. Są cały czas.
Tak, tylko wcześniej pamiętasz, spotykał się, były takie duże spotkania, potem trochę z tego zrezygnowano, a potem zaczęły się takie spacery po dzielnicach.
Tak, no ale ja to widać, że każdy kandydat
pomysł na to, żeby przestać mówić tylko i wyłącznie o tych wielkich inwestycjach, które były realizowane, a że trzeba dać ludziom, bo tak to jest w kampanii, coś, co jest bliższe ich ciału i bliższe miejscu zamieszkania, to jest jakiś pomysł od dawna. Znaczy ja tego nie krytykuję. Ja tylko mówię, że jeśli na samym początku kampanii ktoś był przekonany do Kacpra Płażyńskiego, do Jarosława Wałęsy, do Pawła Adamowicza, może do Elżbiety Jachlewskiej i innych kandydatów, to na razie jakby chyba nie ma, nie ma szansy zmienić swojego podejścia, tak? Znaczy ci kandydaci nie prezentują ani programowo, ani tak powiedziałabym trochę aktywnie nic więcej.
Zdecydowani pozostaną zdecydowani, natomiast cały czas nikt chyba jeszcze nie wygrał tych wahających się, czy tych, którzy wyboru nie dokonali. Wracając do tych dzielnic, to jest dobry ruch, to znaczy to jest dobra sytuacja, kiedy wybory samorządowe rzeczywiście odbywają się, czy kampania samorządowa rzeczywiście odbywa się w dzielnicach wśród ludzi i ucieka od tej dużej polityki i takiego klasycznego podziału partyjnego. To pełna zgoda i im bardziej będziemy w tę stronę, czy kandydaci będą w tę stronę zmierzać, tym lepiej, tym korzystniej dla samych wyborów samorządowych, bo być może to spowoduje, że więcej ludzi na te wybory pójdzie.
Ja wciąż myślę, że tak mi się wydawało i nawet tak było w tej prekampanii, że ta kampania będzie festiwalem bardzo wielu obietnic teraz póki co tego nie widzę jeszcze i nie słyszę, może to jest wszystko przed nami, bo pamiętacie w prekampanii bezpłatną komunikację miejską, tak?
To była jeszcze prekampania wewnątrz Platformy Obywatelskiej, oni się przelicytowali nawzajem, kto da darmowe bilety na dłużej.
Dzisiaj z konkretów to mówiłam o tym bonie żłobkowym, który proponuje Paweł Adamowicz i prawdą jest, że Kacper Płażyński mówi o jakimś potrójnym budżecie remontowym
rad dzielnic.
I chyba potrzebne są takie konkrety, bo mowa o tym, żeby był prosty chodnik, to jest trochę, wydaje mi się, za mało. Michał?
Oczywiście, że tak uważam, tylko z drugiej strony nie do końca kojarzę tą propozycję Kacpra Płażyńskiego. Trzeba pamiętać, że rady dzielnic, nawet jeżeli mają wyższe budżety, to te budżety są realizowane poprzez...
Tak, to prawda, one nie remontują.
Zieleni, tak, więc jakby to wszystko i tak wraca do miasta i to instytucje miejskie muszą być wydolne, tam muszą być tak naprawdę te pieniądze, bo są rozstrzygane przetargi, często brakuje. Więc to też, ale mówię, nie do końca znam tą propozycję.
Że moglibyśmy się oczywiście spierać, bo to sytuacja, w której rada dzielnicy nie dysponuje rozsądnym, sensownym budżetem, sensownymi finansami, też doprowadza do tego, o czym pan Płażyński mówi, czyli do tej pewnej łudy demokracji, znaczy możecie sobie coś wymyślać, możecie sobie dyskutować, możecie proponować projekty choćby do budżetu obywatelskiego i pracować z mieszkańcami, natomiast finansowanie i tak pozostaje w rękach miasta. Tutaj Kacper Płażyński mówi trzykrotność budżetu, tam jest około 5 milionów, którymi dysponowały potrzeby właśnie Rady Dzielnic. Być może to spowodowałoby, że ucieklibyśmy od takiej choroby budżetów obywatelskich, czyli sytuacji, w której budżety obywatelskie finansują tylko budowanie placów zabaw i paru chodników.
To jest tylko?
Myślę, że tak.
Budżety dzielnic nie wystarczały na budowę placu zabaw.
Myślę, że ewentualnie
na zorganizowanie imprezy.
Budżety mogłyby służyć wielu innym inwestycjom i pomysłom, które mieszkańcy mają w swoich dzielnicach, a cały czas mam wrażenie, że kręcimy się w trochę takim kręgu.
Ja też oczywiście jestem na tym, żeby zwiększać ten udział mieszkańców w decydowaniu o tym, na co wydawane są pieniądze miejskie, tylko też... To jest dobra propozycja, ciekawa, ale ona nie pokazuje, czy dany kandydat ma wizję miasta, bo tak naprawdę to też jest trochę przerzucanie, wy wiecie w dzielnicach co robić, no to róbcie, tak? No ale ja oczekuję, że kandydaci powiedzą mi, jak oni sobie wyobrażają, jak będzie wyglądało miasto,
to
jak
prawda,
oni
to
będą
tego
zmieniać.
Nie ma. To tego jeszcze nie słyszeliśmy.
Tego jeszcze nie
faktycznie.
Usłyszeliśmy chyba od żadnego z kandydatów, choć tak jak mówimy, no Paweł Adamowicz jest o tyle do przodu w takiej sytuacji, że no widzimy przez 20 lat, co, jaka była wizja, jak,
no tak, urzędujący prezydent z jednej strony ma ten handicap, z drugiej strony mnóstwo obciążeń. No to tak jest na dwoje babka wróżyła. No to porozmawiamy chwilę o tej Warszawie, bo tak wiesz, Maciek, tak z tych doniesień z Warszawy, to tam trochę kabaretowo w tej kampanii, bo z jednej strony Rafał Trzaskowski klei pani taśmą klejącą, pękającą szybę, ale z drugiej strony Patryk Jaki jedzie oglądać nie w najlepszym stanie metro do Sofii, żeby wybudować to metro, znaczy nową linię w Warszawie, albo tam w tych materiałach pokazują nie tę Pragę, co trzeba, nie warszawską, a trochę to jak z kabaretu.
Zaczynając od Sofii i metra w Sofii, całkiem dobry pomysł, bo udało się zyskać właśnie to, o czym mówimy, czyli konkrety, tak? Pokazać dobrze, no można za tyle, tak to działa. Ja bym daleki byłbym.
Do Sofii jechać,
nie, ale
przykład,
to,
wiesz.
Ale no to jest, no to tak, tylko że, znaczy... Czemu mówimy, że Sofia nie, że co, to trzeba pojechać do Berlina, czy do...
Nie, bo z tego, co czytam,
dlaczego?
To wcale w takim
Bułgaria,
dobrym stanie
Rumunia,
tam nie jest
Bułgaria,
komunikacja zbiorowa.
Naprawdę sobie świetnie w różnych dziedzinach radzą. No, chociaż ja bym rzeczywiście może wybrał raczej kierunek estoński, tam to wygląda jeszcze ciekawiej i bezpłatnie, co ważne.
No, ale nie daje żadnych efektów ta bezpłatność.
Natomiast...
Nie robimy tu kampanii.
Natomiast wracając z Sofii do Warszawy, no na miejscu sztabowców Rafała Trzaskowskiego to ja znaczy, zakładam, że mają kilka nocy już nieprzespanych po przygodzie z taśmą klejącą, bo no, była to taki obrazek pokazujący trochę no, całą platformę w Warszawie i niestety Rafał Trzaskowski nie wyrywa się. No całe takie klejenie taśmą właśnie całego państwa i całych...
Szybka
odpada, to przykleimy taśmą. Tam każda sytuacja, powiedzmy sobie szczerze, była zła, bo gdyby złapał do ręki kit i wciskał kit w tą szybę, to też byłoby z punktu widzenia kampanijnego źle. No cóż, myślę, że taśma klejąca Rafała Trzaskowskiego i taśmy RT, jak czytamy na Twitterze, będą elementem kampanii jeszcze przez długie, długie tygodnie.
Michał, tak z perspektywy Gdańska? Jak tam
wygląda? Nie, patrząc na kampanię w Warszawie, no to jest tam naprawdę ciekawie, ale też jak widać, to ta sytuacja z taśmą i tutaj takie dorabianie ideologii do tego, że to tak jak cała platforma i lepienie państwa, przyklejanie taśmą, to po prostu no pech i też pokazuje, jak do czego sprowadza się kampania wyborcza w Warszawie, tak? Nie do walki merytorycznej, tylko znowu do takiej satyry, takiego żartu i do takich memów internetowych.
Bo
oczywiście
to
była bardzo niefortunna,
tak, to była niefortunna
sytuacja. I ona pokazuje, że platforma
też był
Platforma Obywatelska jest troszeczkę oderwana, tak? No bo ta sytuacja w tym mieszkaniu po prostu nie była naturalna. Gdyby była naturalna, to też byłaby inaczej odebrana. To było po prostu wchodzenie z kamerami do mieszkania ustawionego. No, nie do końca tak się robi kampanię. Z drugiej strony sytuacja z metrem i z Sofią, to oczywiście teraz wszyscy jesteśmy ekspertami co do metra w Sofii, mimo że większość z nas nawet nie wiedziała, że tam jest metro. Ja osobiście interesuję się komunikacją. Wiedziałem, że tam jest metro, ale nie miałem pojęcia, jak ono funkcjonuje. Tak? No, teraz już wiem, że jest tam metro, są trzy linie, tak? ale to też pokazuje, że może i tam jest kampania merytoryczna, tak, że ktoś mówi o propozycjach, budujemy 3 linie metra, 2 linie metra, ale też pokazuje, że ona jest absurdalna, tak, bo idziemy, pokazujemy przykład, tak, gdzie nagle się okazuje, że jeżeli nie spojrzymy tylko wycinkowo na to metro, ale na cały system komunikacji, to jednak może być zupełnie inaczej, tak, jednak to, co tam zrobiono, jest dużym błędem. Oczywiście wszystko, co ja, moje informacje wynikają z ostatnich 3 dni i różnych doniesień z różnych stron, tego co poczytałem, tak, bo nagle wszyscy wiemy, że w Sofii istnieje komunikacja, tramwaje, autobusy, że tramwaje mają krzywe tory, że metro się buduje płytko, no ale to jest bardzo pobieżna wiedza, aczkolwiek widać, że to takie próba wykorzystywania na szybko podchwyconych, że ktoś znalazł w sztabie, a w Sofii zbudowali tam 3 linie metra bardzo szybko, no to weźmy, pokażmy, że u nas też tak można.
No choć nie tędy, myślę, że nie tędy rozmowa o...
To był, tak. bo to był kontrargument na sytuację, w której...
Ale jakim kosztem? No kosztem tego, że czeka się linie tramwajowe.
Patryk doskonale wiedział, że zaraz dostanie pytanie, dobrze, ale skąd weźmiemy na to pieniądze, bo koszty budowy każdej linii metra, czy każdego odcinka metra w Warszawie są potężne i znalezienie takiego miejsca jest jak najbardziej okej. Moim zdaniem nie mówi, że będziemy budowali tak samo.
Jakie wiążą się konsekwencje z budowaniem tanim i szybkim. I to jest ten problem, tak? Że pokazujemy jakiś przykład, a tam zbudowali tanio, szybko, zróbmy tak samo. Tak? Tylko, a jakie będą tego konsekwencje?
Sam fakt, że się rozmawia o takich inwestycjach jak metro w tak dużym mieście, myślę, że akurat jest ważny i metro dla mnie jest jakimś konkretem. A jak ja słyszę, że autobusy będą u nas jeździły szybciej, przy tych korkach, które mamy, a korki tak naprawdę generujemy wszyscy my, którzy jeździmy samochodami, no to dla mnie to jest żaden konkret, szczerze mówiąc. To jest pobożne życzenie, które każdy chciałby, żeby było spełnione, tylko nie jest.
Nie chcemy budować tanio i szybko, to jest jasne, choć to się trochę odgryzę, choć budujemy długo i drogo system przeciwdeszczowy w Gdańsku i jakie efekty mamy, to widzimy za każdym razem, kiedy spadnie ulewny deszcz. Zgadzam się, ulewny.
No, na szczęście nie w całym mieście widzimy, ale faktem jest, że są takie miejsca, w których wciąż to
ale
widzimy.
Ale patrząc na minione lata, widzimy, że tych miejsc zalewanych jest coraz mniej.
Na szczęście. Michał Jamrosz z Gazety Wyborczej Trójmiasto, bardzo dziękuję. Maciej Wośko z Gazety Bękowej. Życzę panom i państwu miłego weekendu i do usłyszenia.
Wzajemnie dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, do widzenia.